Najbardziej zadłużona osoba notowana w Krajowym Rejestrze Długów musiałaby pracować 1198 lat, aby spłacić swój dług. Wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Na spłatę średniego długu konsumenta potrzeba natomiast niespełna pół roku. Jak podaje KRD, dług najbardziej zadłużonego konsumenta notowanego w Krajowym Rejestrze Długów w Biurze Informacji Gospodarczej wynosi 45 765 5116 zł. Na listę dłużników wpisał go jeden z sąsiadów. Dziś ogólnopolski dzień bez długów. Dlaczego się zadłużamy? Dlaczego nie spłacamy swoich zobowiązań? Jak nie wpaść w spiralę długów? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a dziś goście Magda Gacyk, dziennikarka Gazety Wyborczej, pisarka, socjolożka, Piotr Świąc, TVP Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ponad 2,5 miliona osób zalega ze spłatą kredytów i bieżących rachunków. Wynika z kolei z danych BIG Info Monitora i Biura Informacji Kredytowej. Poprzednie dane to były tylko z Krajowego Rejestru Długów, a tutaj już będziemy mieli pełniejsze. Wartość zaległości to 62 miliardy 300 milionów złotych, czyli dwa razy tyle, co proponowana na ten rok dziura budżetowa w naszym kraju. Według tych danych Biura Informacji Kredytowej rekordzista jest zadłużony na, uwaga, bo poprzednio była mowa o 45 milionach, na ponad 100 milionów złotych. Opóźnienia dotyczą u polskich dłużników m.in. rat kredytów, pożyczek, rachunków za telefon, za internet, telewizję kablową, kar za jazdę na gapę, kosztów sądowych czy alimentów. I jest coraz gorzej. W trzecim kwartale roku liczba niespłacanych długów wzrosła o prawie 88 tysięcy osób, a kwota ich zaległości wzrosła o ponad 4 miliardy 100 milionów złotych. Dlaczego nie spłacamy zobowiązań?
Ja myślę, że problem jest bardzo złożony. Po pierwsze, ta oferta, która jest skierowana do klientów, oferta banków, mówię o kredytach, jest tak kolorowa, jest tak przyjazna, tak prosta i tak atakująca nas zewsząd, że w wielu przypadkach no po prostu ludzie dają się na to złapać, nie oceniając realnie swoich możliwości później spłaty tych kredytów. Czyli zwróćmy uwagę, jak konstruowane są często oferty dzisiaj, jeśli chodzi na przykład o oprocentowanie. Lokaty są niezwykle nieatrakcyjne i te lokaty są gdzieś tam schowane, natomiast kredyty, one są, że tak powiem, wylistowane w ofercie banków na pierwszym miejscu. W związku z tym myślę, że no często wiele osób daje się uwieść takiej ułudzie prostego zaciągnięcia kredytu i później spłaty, przeszacowuje swoje możliwości, jeśli chodzi właśnie o dochody. Często też sytuacja się zmienia, prawda? Nie jesteśmy w jednej pracy coraz częściej przez całe życie. W związku z tym no, pojawiają się problemy. Myślę, że no, to trochę przypomina też taką, moim zdaniem, no jednak trochę bezwzględną grę banków wobec klientów, które no, nie informują tak naprawdę o realnych obciążeniach, o realnym później bagażu, który musimy przez często dużą część życia nieść. No i później pojawia się pułapka kredytowa, czyli następny kredyt, czy kredyt konsolidacyjny, czy inna forma pożyczki, żeby spłacić nasze zobowiązania. No i sytuacja często staje się rzeczywiście beznadziejna.
Ja się absolutnie zgadzam Magda z Piotrem. To rzeczywiście wygląda tak, że banki nas
kuszą.
Potrafią nas uwieść, ale nas kuszą i my się dajemy wodzić na pokuszenie. I to jest tak jak z tą biblijną Ewą i Adamem i wężem i jabłkiem, tylko jak gdyby nie potrafimy poprzestać na jednym jabłku, napychamy się tymi jabłkami, potem jest rzeczywiście duża niestrawność kredytowa. To dzieje się wszędzie, nie tylko w Polsce. W Stanach Zjednoczonych te zaległości, jeśli chodzi o płatności na kartach kredytowych, przekraczają w tej chwili 1 trylion dolarów. To są właśnie te zaległości i to się pogłębia. Z jednej strony jest fantastycznie, że Amerykanie zaciągają coraz więcej pożyczek, bo na tym stoi ichniejsza gospodarka i wiadomo, że to napędza koniunkturę, ale jeśli chodzi właśnie o zaległości, to jest niepokojące z takiego personalnego, osobistego punktu widzenia każdego konsumenta. Teraz zbliża się okres, kiedy Amerykanie będą wciągani, wsysani w kolejny taki kredytowy krąg dantejski, bo zbliżają się święta.
I wtedy
to jest taka pora, kiedy banki mają używanie, kiedy te kredyty rosną, kiedy dzieją się rzeczywiście straszne rzeczy, a potem odbija się to czkawką przez następnych 11 miesięcy.
Bardzo mi się podoba to określenie dantejski krąg kredytowy.
Tak,
zmierzamy w tym kierunku, mam wrażenie.
Tak,
oczywiście my, że tak powiem, podążamy śladem tych rozwiniętych gospodarek. No, Stany Zjednoczone wyznaczają.
A że tego nie mieliśmy przez długi czas, to się zachwystujemy.
Właśnie, więc cały czas się zachwystujemy, cały czas się... Wiele osób pamięta ten okres biedy, nędzy komunistycznej, w związku z tym próbuje to odreagować. Z jednej strony mamy kredyty, ale też mamy na przykład system ratalny w każdym niemal sklepie. To też szalenie ułatwia takie lekkie podejmowanie decyzji, tak? No kupię nowy telewizor, kupię nowy komputer,
wszystko
jeszcze coś.
Na kredyt. Jeszcze kredyt dodatkowo.
I potem nagle trzeba te raty spłacać, czy te raty kredytu.
To rzeczywiście, aczkolwiek... To się troszeczkę zmienia, bo do gry weszło pokolenie milenialsów, a teraz wchodzi generacja Z i oni troszeczkę inaczej podchodzą do kupowania.
Jak?
Nie podchodzą tak konsumencko. Nie napawają się rzeczami. Im często ci starsi eksperci ekonomiczni zarzucają, że młodzi za mało kupują, bo to rozwala gospodarkę. To jeszcze nie jest jakiś wyraźny trend, bo oczywiście jest natychmiast odbicie i banki proponują coraz łatwiejszy dostęp do kart kredytowych, coraz ciekawsze rozwiązania, tu punkty za to. I to wszystko, no jest akcja, jest reakcja. Więc to jest takie trochę sprzężenie zwrotne. Ale być może za czas jakiś zauważymy częściowe odwrócenie tego trendu, bo w tej chwili na przykład Stany Zjednoczone... zadłużenie konsumenckie jest największe w historii. Ono spadało od 2008 roku, od czasu, kiedy ta bańka kredytowa zaczęła pękać w szwach i potem przez, jak wyliczył Bank Rezerw Federalnych, przez 19 kwartałów Amerykanie kupowali mniej, no ale potem zaczęli kupować więcej i odbijać sobie za lata chude. Teraz są lata tłuste, ale tak jak mówię, być może to się częściowo zmieni.
Rzeczywiście tak jest. Ja myślę, że i w Europie Zachodniej też jest taki trend. Ja mówiąc o tym nienasyceniu, miałam na myśli to dojrzałe pokolenie, które pamięta tamte czasy...
Szaro-burę
i przaśne. Faktycznie wydaje mi się, że również w Europie Zachodniej, na przykład w Niemczech, rośnie to młode pokolenie, które zupełnie inaczej podchodzi do tych kwestii konsumenckich. To znaczy, no nie chcę powiedzieć, że bardziej świadomie, ale no podejmuje decyzje rozważniej, czego moim zdaniem w Polsce jeszcze tak naprawdę nie widać. Oczywiście na pewno są takie grupy, są takie osoby. No bo my jesteśmy bombardowani w sposób niesamowity tymi ofertami, ale też reklamą. Przecież zwróćmy uwagę, Polska tonie w reklamie. To jest w ogóle coś niebywałego. Mówię o mediach, mówię o internecie.
No o naszych ulicach.
O ulicach. To jest w ogóle chyba nigdzie w Europie tak agresywnej reklamy nie ma. Ale chcę jeszcze wrócić do tego, o czym mówiła Magda. Otóż ja również spotkałem się na przykład w Niemczech z młodymi ludźmi, którzy nie podejmują na przykład decyzji, że kupują samochód, ponieważ im ten samochód nie jest potrzebny. Spotkałem się z taką argumentacją, mi nie jest potrzebny samochód, bo po pierwsze będę miał kłopot z zaparkowaniem tego samochodu, będę miał kłopot z różnego rodzaju opłatami. Po drugie, mam do pracy, do szkoły, na uczelnię dość blisko, mam metro, mam rower, mam ewentualnie motorower. Po trzecie, mogę wypożyczyć samochód, to co pojawia się w Polsce, car sharing.
Na godzinę też
jeśli
można
potrzebuje.
Wypożyczyć.
Ja nawet się spotkałem z taką sytuacją, że młode małżeństwo zaprosiło gości do ślubu z samochodami właśnie z car sharingu.
Podeszli do sprawy też ekologicznie,
i wszyscy byli szczęśliwi i wszyscy byli zadowoleni. Podobnie z mieszkaniami rzecz się ma. Przecież u nas dominuje własność, jeśli chodzi o mieszkania, czyli znowu kredyty, znowu ten cyrograf na całe życie. Tam wiele osób wynajmuje mieszkanie, więc podejmuje decyzję o zmianie, idzie za pracą i tak dalej, i tak dalej.
A jak się powiększa rodzina, to zmieniamy mieszkanie na większe i nie ma problemu.
To się podejmuje kolejne decyzje i to nie ma nic wspólnego z jakąś taką agresywną ideologią. To jest po prostu taki styl życia.
I to się dzieje oddolnie. Ja wprawdzie przyjechałam ze stanu, który jest najbardziej zadłużonym stanem w USA, bo Kalifornia ma największe zadłużenie. Tam średnio zarabiają rocznie, bo to tak się liczy, 28 tysięcy dolarów. Zadłużenie średnie na łebka tak zwanego to jest 61 tysięcy. Więc to jest poważne zachwianie proporcji. Natomiast tam w Stanach jest jeszcze jeden problem, którego tu nie ma, a który jest naprawdę niepokojącym zjawiskiem, mianowicie są to kwestie kredytów studenckich i tego, że młodzi ludzie zadłużają się niemożebnie, licząc na to, że będą mieli
dobrą pracę w przyszłości.
A okazuje się, że rynek pracy jest niestabilny, że to się też zmienia, że są takie zmiany strukturalne, powiedziałabym fundamentalne, bazowe, które w przyszłości mogą zaowocować tym i już owocują, że tej pracy takiej dobrej nie będzie. W związku z tym coraz więcej w Stanach zadłuża się osób starszych, powyżej 50, którzy pomagają, nie to, że po prostu postanawiają przejadać, ale postanawiają pomóc swoim dzieciom spłacać kredyty studenckie. To się nazywa Rodzic Plus. I ten Rodzic Plus, Parent Plus, to jest właśnie kredyt dla tych dorosłych, którzy mają dorosłe dzieci, ale wiedzą, że te dzieci robią bokami i nie są w stanie spłacać tak, jak trzeba. Tego u nas jeszcze nie ma, na szczęście, ale Stany Zjednoczone borykają się z tym problemem od ładnych paru lat.
Natomiast u nas pojawiło się nowe niepokojące zjawisko. Zresztą tutaj w serwisie informacyjnym Radia Gdańsk mogliśmy usłyszeć, że w Gdańsku problem zadłużenia dotyczy od 50 do 60 tysięcy osób i co ciekawe, nie dotyczy to osób, które byśmy uważali, że jakby z natury rzeczy są zadłużone, bo nie mają pracy, bo nie chcą pracować, albo mają inne problemy, ktoś by nazwał to patologią. Nie. Ten problem dotyczy w tej chwili bardzo dobrze wykształconych ludzi, nieźle zarabiających. No i zaczyna się pogłębiać. Stąd miasto wyszło z taką inicjatywą i otworzyło Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych po to, żeby prewencyjnie starać się rozwiązywać problemy, gdy ktoś albo jego rodziny dotyczy ten problem, zanim się wyleje dziecko z kąpielą, zanim się okaże, że trzeba będzie stracimy mieszkanie, że zostaniemy wykwaterowani, bo tym takim punktem ostrzegawczym jest 6 miesięcy niepłacenia czynszu. Ludzie zadłużeni najpierw przestają płacić czynsz, przestają płacić za gaz. Na samym końcu są kredyty takie, te większe i też konsumenckie. No i teraz też, dlaczego do tego dochodzi? Czy my naprawdę musimy mieć najnowszy model smartfona i bierzemy go teoretycznie za złotówkę, a płacimy po 300 zł miesięcznie abonamentu?
No to jest właśnie to, o czym mówimy, że w Polsce moim zdaniem obserwujemy teraz niesamowity pęd, żeby nie powiedzieć wyścig taki konsumpcyjny. Ekonomiści w skali makro mówią bardzo dobrze, rośnie konsumpcja, rośnie popyt wewnętrzny, prawda, wskazują na różnego rodzaju tam wskaźniki PKB.
A problem większy oddłużony w czasie jest jakby
tak, przeniesiony. Tak, a przecież wystarczy wyjść na ulicę i popatrzeć, jakie już się pojawiają samochody, ile osób jest w sklepach. No, ja odnoszę wrażenie, że no jest to jakaś tam próba rzeczywiście odreagowania, a z drugiej strony jest to chyba też brak takiej rzetelnej wiedzy ekonomicznej, w tym sensie takiej świadomości, to o czym tutaj mówimy, czyli jakiejś tam prewencji ekonomicznej, no, która powie, że no, chwileczkę zastanów się, usiądź, pomyśl, czy na pewno ci to jest potrzebne, jak to się potem w czasie rozłożą spłaty.
No, niektórzy nie wytrzymują 2 lat z jednym smartfonem i muszą szybko zamienić na jeszcze nowszy model, zapominając, że są związani umową z telefonem.
To jest z jednej strony dobre, bo to nie dopuszcza do stagnacji gospodarczej, tak? Czyli jest cały czas ten pęd, jest cały czas ten ruch, jest ta wymiana, no ale z drugiej strony pojawiają się te niebezpieczeństwa. Być może polska gospodarka jest jeszcze za młoda, za świeża, żeby sobie pozwolić na taką może bardziej dojrzałe spojrzenie i stagnację w takim myśleniu, bo to też trochę jest stagnacyjne myślenie na Zachodzie właśnie, że taki minimalizm, nie potrzebuję tego, nie kupię tego, no ale naprawdę trzeba uważać, bo to wydaje się, że to nakręca się i chyba trochę nie ma końca.
Nie ma końca, bo zobaczcie, zaczynamy funkcjonować w kulturze takich produktów jednorazowych. Już nie naprawiamy, wymieniamy, nie staramy się reperować, znikają te wszystkie usługi typu repasacja pończoch. Szewc już zaczyna odchodzić powoli w zapomnienie, bo po prostu kupujemy nowe buty. Jeszcze do
warsztaty
Szwecji.
Warsztaty RTV, naprawy
tak,
różnego
tak,
rodzaju
nie,
sprzętu, to już właściwie
to wszystko jest
wyrzucane.
Passe. Tak, tak. Taki ruch jak w Szwecji, że zaczynamy myśleć o tym, że te rzeczy można jeszcze spożytkować, zużytkować, nadać im nowe życie, to jeszcze daleko przed nami.
Znaczy ja myślę, że też trochę brakuje u nas takiego zastanowienia się. To, co mówimy o Skandynawii, o krajach, nie wiem, o Holandii, o Niemczech, właśnie trochę trzeba moim zdaniem przystopować i pomyśleć i jakby też znaleźć pomysł na siebie, nie taki pęd stadny, tak? Kolejny, na przykład, kupuje sobie jako lokatę kapitału, załóżmy, ktoś decyduje kawalerkę. Tylko jeżeli on weźmie kredyt w większej wartości niż ma wkład w tę kawalerkę, to pytanie, czy to jest sens? Jaki będzie potem zwrot z tej inwestycji, prawda? I tego typu jakby decyzje trzeba podejmować z rozwagą, bo nie zawsze ogólny trend potwierdza się w przypadku decyzji osobistych.
A w Stanach do tego dochodzi jeszcze to zjawisko łatwo przyszło, łatwo poszło. Bardzo łatwo stracić mieszkanie, dom. To wystarczy 2 lata niepłacanie podatku od nieruchomości. To jest tak proste.
Aczkolwiek rzeczywiście no, jest bardzo proste. Myślę, że tej prostoty zazdroszczą nasi zadłużeni obywatele, którzy mogliby stracić mieszkanie. Tak jak jest to w Stanach, bank zabiera mieszkanie, koniec długu, jestem wolny, a u nas nie. Troszkę się to teraz zmieniło po zmianach ustawy o upadłości konsumenckiej. Troszkę jest łatwiej, ale nadal tak łatwo jak w Stanach nie jest. Natomiast mnie bardzo intryguje to. Mówiłam o dłużniku zadłużonym na kwotę 100 milionów złotych. No przepraszam bardzo, które banki, bo myślę, że to kilka było, które banki pozwoliły mu zadłużyć się na taką kwotę. Przecież teoretycznie sprawdzają zdolność kredytową. To co, wychodzą z założenia, że damy temu panu 100 milionów, jak on nie spłaci, to ma przecież dużą rodzinę. Mhm. I rodzina będzie spłacała.
No myślę, że dokładnie tak myślą. Myślę, że tu nic dodać, nic ująć.
No to jest właśnie, to jest ta bezwzględność banków, to jest ta bezwzględność rynku i tej oferty, którą jesteśmy bombardowani. To uważam nie jest normalna sytuacja.
A w jakiej sytuacji takie jest moje, rodzina takie jest, tego człowieka?
Takie jest moje zdanie, bo jesteśmy właściwie bezbronni. Jesteśmy skonfrontowani z potężną machiną z jednej strony właśnie bankową, z drugiej strony z tym całym światem PR-u, reklamy. No i codziennie ten strumień płynie. No i w pewnym momencie no, nie wytrzymujemy, jesteśmy złamani. Oczywiście to jest też kwestia odpowiedzialności tych banków, które dopuszczają się takich sytuacji, że jest taki człowiek, który ma tak potężne zadłużenie.
Nie słyszałam, żeby banki miały jakieś rady etyki, więc jeszcze zanim nastąpi kwestia empatii, to jeszcze.
Ach, o zakupach jeszcze będziemy rozmawiać po skrócie wiadomości, po 10.30. 10.34, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Magda Gacyk, dziennikarka Gazety Wyborczej, pisarka, socjolożka, Piotr Świące, TVP Gdańsk. Rozpisali się państwo, smartfony wymieniane co chwilę to elektrośmieci, napisała do nas pani Ania. Jak mam kredyt 200 tysięcy złotych, to ja mam problem. Jak kredyt 3 miliony złotych, to problem banku. Z taką myślą żyją niektórzy. Napisał z kolei pan Marcin z Gdyni. Mówiliśmy sporo o zadłużeniu, no to teraz o wydawaniu. Czarny piątek to dzień po święcie dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, który oficjalnie rozpoczyna świąteczny sezon zakupowy. To dzień ogromnych wyprzedaży. Czarny piątek od niedawna funkcjonuje również w naszym kraju. W tym roku wypada 24 listopada. No i tak oglądając przebitki, obrazki ze Stanów Zjednoczonych, jak to sklepy otwierają i jak ludzie nacierają do środka, żeby się tylko dostać w pierwszej kolejności. I kiedy widzę te przeceny, czy też te atrakcyjne, w cudzysłowie, ceny w naszych sklepach, to mam wrażenie, że nasz czarny piątek jest bardzo marny.
No cóż, rzeczywiście amerykański Czarny Piątek jest imponującym zjawiskiem. To jest w ogóle fenomen socjologiczny. I rzeczywiście trzeba się mocno postarać, żeby dorównać. Inne kraje jeszcze nie ten poziom.
No to jakiś przykład. Jakiego rzędu to są wyprzedaże? Jakie są przeceny? Bo u nas jest napisane do 50%, przy czym znajdziemy jedną rzecz w cenie 50% i niekoniecznie chcemy ją kupić, bo nie jest atrakcyjna.
Albo już nie ma tej rzeczy.
Albo już nie ma, bo była jedna. Na przykład 70%, no to też rzadko. A wyższe przeceny chyba się w ogóle nie zdarzają.
W Stanach zdarzają się, to jest 70-80%, natomiast dotyczą często, z czego ludzie znowu często nie zdają sobie sprawy, produktów bubli, które nie sprzedały się wcześniej, ale Czarny Piątek jest fenomenalnym momentem, żeby opchnąć cały towar, który nie zszedł był, a który można puścić, bo ludzie dostają amoku.
To nie chcę takiego Czarnego Piątku.
No ja też nie.
Ale tak jest, Czarny Piątek w Stanach funkcjonuje od 1952 roku. Początkowo wyprzedaże zaczynały się o 6 rano, potem cofano zegar i zaczynały się o 5 rano, o 4, teraz zaczynają się o północy. Ludzie często koczują ładnych kilka godzin albo i cały dzień, otwierają się drzwi i nie patrząc na to, co, gdzie i jak, bo wiadomo, że będzie duża, duża obniżka, chwytanych jest wszystko z półek. Oczywiście od 2008 roku zaczęły się problemy, bo wtedy został zdeptany na śmierć pracownik Walmartu w Nowym Jorku. 2000 osób, które nie bacząc na okrzyki pracowników sklepu, a potem na próby zatrzymania tego tłumu, ciżby przez policję, nie przystawało, bo wyprzedaże. Tego samego roku doszło też do strzelaniny w sklepie z zabawkami w Palm Desert. Zastrzeliło się dwóch mężczyzn, którzy pokłócili się o zabawkę, a potem już szło lawinowo. Także w Stanach Zjednoczonych każdy Czarny Piątek rzeczywiście zaczyna mieć, zasługiwać na swoją nazwę. Jest, że potrafi być rzeczywiście czarny, bo są ofiary śmiertelne. Natomiast dawno, dawno temu skończyło się to, że to są rzeczywiście tak fantastyczne oferty. Mamy teraz internet. To nie jest już to, co było kiedyś. To bywa od czasu do czasu czymś wyjątkowym. Od czasu do czasu można znaleźć coś spektakularnego. Natomiast na ogół nie.
No zwróćcie uwagę, że u nas też mamy do czynienia z tego typu sytuacjami. Oczywiście nie na taką skalę, bo wszystko w Ameryce jest największe. Wszystko w Ameryce jest wyjątkowe, natomiast no przecież przy otwarciu różnego rodzaju dyskontów czy sklepów różnych sieci, no też się dzieją u nas żenujące sceny, kiedy to ludzie stłoczeni czekają, bo na przykład będzie jakaś oferta sprzętu AGD czy RTV, albo na przykład jakieś torebki będą w cenie promocyjnej, prawda? I zaczyna się wtedy po otwarciu tego sklepu wyścig. Ja myślę, że to jest bardzo... Znaczy, to jest natura człowieka, wiadomo, każdy chce... No to też jest trochę może taki zmysł myśliwego, tak łowcy się odzywa w nas, bo każdy chce kupić korzystnie, upolować tę okazję, ale jest to dosyć smutne zjawisko. To, o czym Magda przed chwilą mówiła, no jeżeli dochodzi do zatratowania ludzi, jeżeli wpadają ludzie w taki amok, że nic nie jest ważne, byleby tylko tę często pozornie tańszą rzecz złapać i czy wyrwać drugiej osobie z rąk, no to jest rzeczywiście jest żenujące, to zasługuje na tę nazwę Czarny Piątek. I ja też bym nie chciał takich sytuacji u nas i rzeczywiście internet powoduje, że my te okazje zdarzają się właściwie cały czas. Wystarczy oczywiście tylko szukać, wystarczy, nie wiem, wejść w jakiś system rabatowy, system że tak powiem lojalnościowy klienta, czy poczytać opinię.
W sklepie i o danym towarze.
A stanie pod sklepem i szturmowanie o północy, czy o czwartej, czy o piątej rano i wyścig po jakiejś wątpliwej często jakości produkty, no moim zdaniem to jest rzeczywiście no, często żenujące.
I jest też druga strona medalu, o której na ogół się nie myśli. Mianowicie to, jak wykorzystywani są pracownicy tych sklepów w tym właśnie okresie. Zmuszani są do pracy w nocy, właściwie przez całą dobę i wcześniej dłużej i grozi im się utratą pracy, jeżeli nie dostosują się do tych czarnopiątkowych scenariuszy. To nie wyglądało tak niegdyś. To zaczęło się od parad po święcie dziękczynienia, takich właśnie postdożynkowych, bo święto dziękczynienia, kiedy dziękujemy za to, co otrzymaliśmy, co otrzymali pionierzy w USA, albo zasiedlający Amerykę. Tylko że wówczas na końcu parady wędrował święty Mikołaj, który miał być takim symbolicznym pokazaniem, że powoli, powoli zbliżają się święta. A ponieważ te parady bardzo często sponsorowały różnego rodzaju wielkie sklepy, wielkie firmy, domy towarowe, to bardzo szybko ten Czarny Piątek stał się początkiem sezonu świątecznego, jeśli chodzi o właśnie sprzedaże, o cały ten ruch w sklepach przed Bożym Narodzeniem. I to po prostu eskalowało, z roku na rok eskalowało. W tej chwili po raz pierwszy, znaczy w tej chwili, w 2014 po raz pierwszy spadła sprzedaż w Wielki Piątek, znaczy wielki, w Czarny Piątek spadła sprzedaż i to dość znacząco, bo 11%. Potem te spadki dwa lata temu, rok temu były kilkuprocentowe, ale trend znowu jakiś tam jest do zaobserwowania. Trudno powiedzieć, czy to właśnie jest wpływ nowego pokolenia, milenialsów, czy właśnie możliwości dokonywania zakupów przez internet. Ale coś
i wtedy bardziej przemyślanych, prawda? Bo jednak tutaj mamy czas, żeby pooglądać sobie, poczytać, sprawdzić, przejść się do sklepu, zobaczyć, jak w realu wygląda ten dany przedmiot, który chcemy kupić, i jeśli jesteśmy, a nawet ubranie, bo można przymierzyć, i wtedy tę samą rzecz można znacznie taniej, spokojniej nabyć przez internet.
A zwróćmy uwagę, jak jesteśmy manipulowani, bo to jest też element tej większej całości. Mówiliśmy przed chwilą o kredytach, pożyczkach, ofertach ratalnych. To jest kolejny element tej układanki. Tego typu akcje przecież to robią wielkie często sieci handlowe, wielkie koncerny, które starają się z ludzi uczynić właśnie troszeczkę w cudzysłowie takich niewolników, takie osoby, które są sterowane, gdzie ten instynkt stadny się włącza.
I tracimy głowę.
Jesteśmy wpuszczani w tak zwane maliny, przysłowiowe maliny, bo często nie są to właśnie atrakcyjne produkty, ale ta spirala zaczyna się nakręcać. Ja chcę zwrócić uwagę na nasz lokalny rynek. Jeżeli my już mamy święta w sklepach i to pełną parą. Ja ostatnio byłem w jednym z centrów handlowych, jest i choinka, są ozdoby świąteczne,
zestawy
piosenka świąteczna już pięknie, zestaw piosenek świątecznych już rozbrzmiewa w głośnikach.
Brakuje zapachu makowca świeżo
wypieczonego. To był 15 listopada. Ponad miesiąc przed świętami. Więc zwróćmy uwagę, co się robi po to, żeby wywołać to miłe skojarzenie u nas, a z drugiej strony jednak jak to prowadzi do zniszczenia pewnego takiej autentycznej przyjemności i radości ze świąt. Bo jeżeli my będziemy jeszcze przez kolejne tygodnie bombardowani w każdym sklepie choinką, ozdobami świątecznymi, Mikołajem i piosenką świąteczną, tak w końcu nadejdą te święta, to będziemy chcieli po prostu odpocząć od tego.
No właśnie. Magda Gacyk, Piotr Świąc, Iwona Wysocka. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Magda Gacyk, dziennikarka Gazety Wyborczej, pisarka, socjolożka, Piotr Świąc, dziennikarz TVP. Gdańsk, londyński startup zaoferuje kartę debetową, która pozwala płacić bitcoinem i Ethereum. Planuje umożliwić swoim klientom wymianę funtów na kryptowalutę oraz oferować kartę debetową Visa nazwaną Dragon Card, za pomocą której będzie można dokonywać płatności w bitcoinie między innymi. W przyszłości ta lista kryptowalut, którymi będzie można obracać na tej karcie, ma powiększyć się o kolejne. Teraz to będzie ich 5. Usługa ma być dostępna na terenie Wielkiej Brytanii. Za kupno i sprzedaż kryptowalut ten startup będzie pobierał opłatę w wysokości 0,5% transakcji. No i czy to będzie usługa popularna?
Ja powiedziałbym tak, dlaczego nie? Oczywiście czas pokaże, ale jeśli odchodzimy od pieniądza papierowego czy od monet, no bo taki jest trend, nawet Skandynawia, słyszałem, że już chce w ogóle Szwecja odejść od pieniądza, w sensie takim tradycyjnym, fizycznym. No i przejść na jakieś tam elektroniczne, jak ja to mówię, zapisy, no bo to wtedy mamy do czynienia jedynie z zapisami, tak? Czyli mamy kartę, nasze wpływy to też jest jakiś zapis, nasze wydatki to jest zapis, wszędzie posługujemy się tą kartą. No to dlaczego nie mają być to bitcoiny, czy jakbyśmy to chcieli nazwać? Wydaje mi się, że wszystko jest kwestią czasu, oczywiście kwestią przyjaznych rozwiązań i pojemności odpowiednich serwerów. Myślę, że to jest całkiem realna perspektywa, oczywiście zapewne, jeśli uda się to wprowadzić, to, no to pewnie odległa, ale myślę całkiem realna.
Ja się absolutnie zgadzam z Piotrem. To jest taki trend, którego na razie nie będzie można odwrócić. Dlaczego? Dlatego, że kryptowaluty to w ogóle fascynujące zjawisko. Przede wszystkim dlatego, że pierwszy raz łapy nad walutami, nie mają banki, nie mają żadne instytucje, to wszystko jest zdecentralizowane. Oczywiście będą próby jakiegoś tam kontrolowania czy uszczknięcia dla siebie tego kawałka tortu, tak? I zawładnięcia częściowo. Natomiast na razie nie. Wszystko dlatego, że kryptowaluty funkcjonują w systemie blockchainu, który jest absolutnie zdecentralizowany. Masę różnych podmiotów kontroluje. Te transakcje, które są dokonywane, zapisywane są w iluś tam różnych miejscach, to też związane jest z tym, dlaczego na razie to jest bardzo drogi system. Bo każda jedna transakcja, na przykład bitcoinowa, pochłania tyle energii, co przez dobę miasteczko, w którym mieszka 10 tysięcy mieszkańców. Dlatego też jednym z problemów, które próbują rozwiązać w tej chwili rozmaite startupy, jest to, jak sprawić, żeby koszt jednej transakcji kryptowalutowej był niższy. Dlatego też Bitcoin powoli osiąga kolejną rekordową cenę prawie 8 tysięcy dolarów. Natomiast trend ten się rozszerza, bo już w tej chwili jest ponad 1100 kryptowalut różnych. 6 jest najważniejszych, to właśnie jest Bitcoin, to jest Litecoin, to jest Zcash, to jest Ripple i to jest Dash, kiedyś zwany Darncoinem, czyli ta waluta, która funkcjonuje w tak zwanym dark webie, tam gdzie dokonywane są różne takie nielegalne transakcje, tam gdzie można kupić broń, narkotyki i tak dalej. Tam, gdzie większość z nas, internautów, nie ma dostępu. Natomiast będzie to też się trend rozwija, bo dużo osób nie ma już zaufania do rządu, nie ma zaufania do władz.
No i do banków też, do niskich stóp procentowych, powiedzmy sobie szczerze, ludzie chcą też zarabiać, a kiedy widzą, że taki bitcoin kosztuje jeden powyżej 20 tysięcy złotych u nas, no to robi wrażenie i chciałoby się uszczknąć kawałek z tego tortu, ale ja się zastanawiam, czy to na przykład taka karta, gdzie będzie można sobie kupować, wymieniać brytyjską walutę na bitcoina, czy to nie jest sposób wyciągania jakby tych prawdziwych pieniędzy od ludzi na coś, czego właściwie, co jest trudno nam objąć swoją wyobraźnią. I czy to nie urośnie w pewnym momencie taka bańka spekulacyjna, jak to było chociażby w XVII wieku, przepraszam, w Holandii, mam na myśli bańkę związaną z cebulkami tulipanów, gdzie jedna taka cebulka była w wartości nieraz porządnego domu, takiego naprawdę kosztownego bardzo, a ludzie kupowali te cebulki, nie wiedząc nawet, czy cokolwiek z nich urośnie.
No współczesne cebulki, tak? Do tulipanów, bitcoiny. Dobre porównanie. No wszystko zależy od tego, w jakim kierunku to się będzie rozwijać, jaka będzie też kontrola nad tym. No przecież to też nie może zupełnie...
Chodzi o to, żeby kontroli nie było.
Tak, ale kontrola bezpieczeństwa, jeśli chodzi o konsumentów, jeśli chodzi o klientów. żeby to nie zostało po prostu w zupełności, że tak powiem, pozostawione wyobraźni, kreatywności różnych genialnych właśnie startupowców.
Ale także, i miało to miejsce w zeszłym roku, w Japonii padła giełda obrotu kryptowalutami, bo wdarli się na nią hakerzy. Także takie niebezpieczeństwo jest realne. Natomiast trzeba pamiętać też o jednym, że my mówimy kryptowaluty, ale to nie są takie pieniądze. To jest jakaś hybryda między pieniądzem a inwestycją. I tego jeszcze nie sposób rozdzielić. To funkcjonuje troszkę inaczej niż klasyczny, tradycyjny pieniądz. W tej chwili na przykład Bitcoin nie będzie powiększał, i to było właściwie mówione od czasu założenia, nie będzie powiększał swojej puli. Więc coraz dzieli się na mniejsze, mniejsze kawałeczki, które rosną w siłę i w moc, jeśli chodzi o cenę. Ale myślę, że tak, będą obszary globu, gdzie kryptowaluty będą cieszyły się większą, i takie, gdzie mniejszą popularnością. Bardzo dużą popularnością w Stanach Zjednoczonych cieszy się kryptowaluta na Alasce. To jest specyficzny stan. Tam jest dużo jeszcze kombatantów po wojnie w Wietnamie, którzy nie chcą mieć z rządem nic do czynienia. No i Dolina Krzemowa, to ja widzę na własne oczy właściwie na co dzień.
I więcej już na ten temat dziś nie powiemy. Będziemy obserwować, jak sytuacja się rozwija i oczywiście powracać do tego tematu. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Magda Gacyk, dziennikarka Gazety Wyborczej, pisarka, socjolożka, Piotr Świący, dziennikarz TVP Gdańsk. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Dziękuję.